o świcie zaczęło padać. Nie tak jak poprzedniego dnia, gdy burzy towarzyszyła silna, lecz krótkotrwała ulewa. Niebo poszarzało i zasnuło się ołowianym nalotem. Zaczęło mżyć drobno, równo i dokuczliwie siąpić. Jechali na wschód. Milwa prowadziła. Gdy Geralt zwrócił jej uwagę, że Jaruga jest na południu, łuczniczka zburczała go i przypomniała, że to ona jest przewodniczką i że wie, co robi. Nie odzywał się więcej. W końcu ważne było to, że jechali. Kierunek nie miał większego znaczenia. Jechali w milczeniu, mokrzy, zziębnięci, skurczeni na kulbakach. Trzymali się leśnych ścieżek, przemykali wzdłuż duktów, przecinali gościńce. Zapadali w gąszcz, słysząc łomot kopyt ciągnącej drogami kawalerii. Szerokim łukiem omijali bitewny wrzask i zgiełk. Przejeżdżali obok ogarniętych pożarem wsi, obok dymiących i żarzących się zgliszcz. Mijali osady i sadyby, po których zostały tylko czarne kwadraty wypalonej ziemi i ostry smród zmoczonej deszczem spalenizny. Płoszyli stada wron żerujących na trupach. Mijali grupy i kolumny uginających się pod tobołami, uciekających przed wojną i pożogą wieśniaków, odtępiałych, reagujących na pytania tylko lękliwym, nierozumiejącym i niemym uniesieniem pustych od nieszczęścia i zgrozy oczu. Jechali na wschód. Wśród ognia i dymu, wśród mrzawki i mgły, a przed ich oczami przewijał się gobelin wojny. Obrazy. Był obraz z żurawiem, czarną krechą sterczącym wśród ruin spalonej wioski. Na żurawiu wisiał nagi trup, głową w dół. Krew ze zmasakrowanego krocza i brzucha ściekła mu na piersi, twarz soplami zwisała z włosów. Na plecach trupa widać było runę Ard, wyciętą nożem.
Angiwarę,
powiedziała Milwa, odrzucając mokre włosy z karku.
Wiewiórki tu były.
Co to znaczy, Angiwarę?
Donosiciel.
Był obraz z koniem, osiodłanym siwkiem w czarnym kropieżu. Koń chwiejnie stąpał z krajem pobojowiska, klucząc między kupami trupów i wbitymi w ziemię ułomkami włóczni. Rżał cicho i przejmująco. Wlókł za sobą wnętrzności wywalone z rozprutego brzucha. Nie mogli go dobić. Oprócz konia po pobojowisku krążyli obdzierający zwłoki maruderzy. Był obraz z rozkrzyżowaną dziewczyną leżącą niedaleko spalonego obejścia. Nagą, zakrwawioną, wpatrzoną w niebo ze szklonymi oczyma.
Gadają, wojaczka, męska rzecz,
zawarczała Milwa.
Ale nad babą się nie zlitują. Muszą sobie pofolgować. Bohaterowie, psia ich mać.
Masz rację, ale nie zmienisz tego.
Już zmieniłam. Uciekłam z domu. Nie chciałam zamiatać chałupy i szorować podłogi. I czekać, aż nadjadą, chałupę podpalą, a mnie rozłożą na tej podłodze i...
Nie dokończyła, popędziła konia. A później był obraz ze smolarnią. Wtedy to jaskier wyżygał wszystko, co tego dnia zjadł, to znaczy suchar i połówkę sztokwisza. W smolarni Nilfgaardczycy, a może Skojatael, rozprawili się z pewną liczbą jeńców. Jaka to była liczba, nie dało się stwierdzić nawet w przybliżeniu, bo do rozprawy posłużyły nie tylko strzały, miecze i lance, ale i znaleziony w smolarni drwalski sprzęt, siekiery, ośniki i piły rozpłatnice. Były jeszcze inne obrazy, ale Geralt, Jaskier i Milwa już ich nie zapamiętali. Wyrzucili je z pamięci. Zobojętnieli. Przez następne dwa dni nie przejechali nawet 20 mil. Padało nadal. Chłonna po letniej suszy ziemia opiła się już wodą do przesytu. Leśne dróżki zamieniły się w błotniste ślizgawki. Mgły i opary odebrały im możliwość obserwowania dymów pożarów, ale smród spalenizny wskazywał, że wojska są wciąż niedaleko i nadal palą wszystko, czego ima się ogień. Uciekinierów nie widzieli. Byli wśród lasów sami, przynajmniej tak myśleli. Geralt pierwszy usłyszał chrapnięcie idącego w ślad za nimi konia. Z kamienną twarzą zawrócił płotkę. Jaskier otworzył usta, ale Milwa gestem nakazała mu milczenie. Wyjęła łuk z sajdaka przy siodle. Jadący za nimi wyłonił się z zarośli. Zobaczył, że czekają na niego i zatrzymał konia, tisawego ogiera. Stali tak w ciszy, przerywanej tylko szumem deszczu.
Zabroniłem ci jechać za nami,
powiedział wreszcie wiedźmin. Nilfgaardczyk, którego Jaskier ostatni raz widział w trumnie, wbił oczy w mokrą grzywę. Poeta ledwie go poznał. Odzianego w kolczugę, skórzany kaftan i płaszcz, bez wątpienia zwleczone z któregoś z zabitych przy wozie Havekara. Zapamiętał jednak młodą twarz, której od czasu przygody pod bukiem nie zdołał zmienić skąpo sypiący się zarost.
Zabroniłem ci,
powtórzył wiedźmin.
Zabroniłeś,
przyznał wreszcie młodzik. Mówił bez nilfgaardzkiego akcentu.
Ale ja muszę.
Geralt zeskoczył z konia, podał wodze poecie i wyciągnął miecz.
Zsiądź,
powiedział spokojnie.
Zaopatrzyłeś się już w kawałek żelaza, jak widzę. To dobrze. Nijak mi było cię zażynać, gdy byłeś bezbronny. Teraz to co innego. Zsiadaj.
Nie będę z tobą walczył, nie chcę.
Domyślam się. Jak wszyscy twoi rodacy, wolisz inny rodzaj walki. Taki jak w tej smolarni, obok której musiałeś przejechać, jadąc naszym tropem. Zsiadaj, powiedziałem.
Jestem Kahir Mawr Dyfryn Ebkellach.
Nie prosiłem, byś się przedstawiał. Rozkazałem, byś zsiadł.
Nie zsiądę, nie chcę się z tobą bić.
Milwa.
Wiedźmin skinął na łuczniczkę.
Zrób mi łaskę, zabij pod nim konia.
Nie!
Nilfgaardczyk uniósł rękę, zanim Milwa osadziła strzałę na cięciwie.
Nie, proszę. Zsiadam.
Lepiej. A teraz dobądź miecza, synku.
Młodzik splutł ręce na piersi.
Zabij mnie, jeśli chcesz. Jeśli wolisz, każ tej elfce zastrzelić mnie z łuku. Nie będę się z tobą bił. Jestem Kahir Mawr Dyfryn, syn Kelacha. Chcę się do was przyłączyć.
Chyba się przesłyszałem. Powtórz.
Chcę się do was przyłączyć. Jedziesz na poszukiwanie dziewczyny. Chcę ci pomóc. Muszę ci pomóc.
No to jest szaleniec.
Geralt odwrócił się do Milwy i Jaskra.
Doznał pomieszania zmysłów. Mamy do czynienia z szaleńcem.
Pasowałby do kompanii,
mruknęła Milwa.
Jak ulał by pasował.
Przemyśl jego propozycję, Geralt,
zadrwił Jaskier.
Koniec końców to nilfgaardzki szlachcic. Może z jego pomocą łatwiej nam będzie przedostać się do...
Trzymaj jęzor na wodzie,
przerwał mu ostro wiedźmin.
Dalejże, dobądź miecza, nilfgaardczyku.
Nie będę się bił i nie jestem nilfgaardczykiem. Pochodzę z Wikowaru, a nazywam się...
Nie obchodzi mnie, jak się nazywasz. Dobądź broni.
Nie!
Wiedźminie!
Milwa przechyliła się w siodle, splunęła na ziemię.
Czas bierze, a deszcz moczy. Nilfgaardczyk nie chce ci stanąć, a ty, choć srogie stroisz miny, przecie go nie zarąbiesz zimną krwią. Mamy tak sterczeć tu do usranej śmierci? Wsadzę jego ciskowi strzałę w słabiznę i jedźmy w swoją drogę. Pieszo za nami nie nadąży.
Kahir, syn Kelacha... Jednym susem dopadł cisawego ogiera, wskoczył na siodło i pogalopował z powrotem, krzykiem popędzając wierzchowca do szybszego biegu. Wiedźmin przez chwilę patrzył za nim, potem wsiadł na płotkę w milczeniu i nie oglądając się.
Starzeje się,
mruknął po jakimś czasie, gdy płotka zrównała się z karoszem Milwy.
Zaczynam miewać skrupuły.
Ano! Zdarza się u starych.
Łuczniczka spojrzała na niego ze współczuciem.
Odwar z miodunki pomaga na to. A na razie kładź sobie poduszeczkę na siodło.
Skrupuły,
wyjaśnił poważnie Jaskier.
To nie to samo, co hemoroidy, Milwa. Mylisz pojęcia.
A kto by tam pojął wasze mądre gadanie? Ustawicznie gadacie, to jeno umiecie. Dalej w drogę.
Milwa,
zapytał po chwili wiedźmin, chroniąc twarz przed deszczem siekącym w galopie.
Zabiłabyś pod nim konia?
Nie.
przyznała niechętnie.
Koń niczemu nie winien. A i ten Nilfgaardczyk... Po kiego biesa on za nami śledzi? Czemu gada, że musi?
Niech mnie diabli, jeśli wiem.
Padało nadal. Gdy nagle las się skończył i wyjechali na gościniec wijący się wśród wzgórz z południa na północ, lub odwrotnie, stosownie do punktu widzenia. To, co zobaczyli na gościńcu, nie zaskoczyło ich. Widzieli to już. Wywrócone i wybebeszone wozy, trupy koni, porozrzucane pakunki, juki i łuby i złachmanione, zastygłe w dziwnych pozach kształty, które jeszcze niedawno były ludźmi. Podjechali bliżej. Bez lęku. Bo widoczne było, że rzeź miała miejsce nie dziś, lecz wczoraj lub przedwczoraj. Nauczyli się już rozpoznawać takie rzeczy, a może wyczuwali je iście zwierzęcym instynktem, który obudziły i wyczuliły w nich poprzednie dni. Nauczyli się też penetrować po bojowiska, bo niekiedy, rzadko, udawało im się znaleźć wśród porozrzucanego dobytku odrobinę prowiantu albo worek paszy. Zatrzymali się przy ostatnim furgonie rozgromionej kolumny, zepchniętym do rowu przechylonym na piastę strzaskanego koła. Pod wozem leżała tęga kobieta z nienaturalnie zgiętą szyją. Kołnierz kabata pokrywały rozmyte przez deszcz wężyki zakrzepłej krwi z rozszarpanej małżowiny ucha, z której wydarto kolczyk. Na kryjącej wóz płachcie widniał napis Vera Levenhaupt i synowie. Synów w pobliżu nie było widać.
To nie chłopi.
Zacisnęła wargi Milwa.
To kupcy. Szli z południa od Dillingen ku Brugge. Tutaj ich naścignęli. Niedobrze jest, Wiedźminie. Myślałam już tutaj ku południu wykręcić, ale teraz iście nie wiem, co czynić. Dillingen i całe Brugge już niechybnie w nilfgaardzkich rękach. Tędy do Jarugi nie dojdziemy. Mus nam dalej na wschód, przez Turlok. Tam lasy i bezludzie. Tamtędy wojsko nie pójdzie.
Nie jadę dalej na wschód.
Zaprotestował.
Muszę dostać się do Jarugi.
Dostaniesz się.
Odrzekła niespodziewanie spokojnie.
Ale bezpieczniejszym szlakiem. Jeśli stąd na południe ruszysz, popadniesz Nilfgaardczykom prosto w paszczę. Nic nie zyskasz.
Zyskam czas.
Warknął.
Jadąc na wschód, wciąż go tracę. Mówiłem wam, nie mogę sobie na to cicho.
Powiedział nagle Jaskier, obracając konia.
Przestańcie na chwilę gadać.
Co się stało?
Słyszę śpiew.
Wiedźmin pokręcił głową. Milwa parsknęła.
O mamy masz, poeto.
Cicho! Zamknijcie się, ktoś śpiewa, mówię wam. Nie słyszycie?
Geralt ściągnął kaptur. Milwa również nadstawiła uszu. Po chwili spojrzała na Wiedźmina i w milczeniu kiwnęła głową. Muzyczny słuch nie zawodził trubadura. To, co wydawało się niemożliwe, okazało się prawdą. Stali oto w środku lasu, wśród mrzawki, na drodze zasłanej trupami, a dobiegał ich śpiew. Od południa ktoś nadchodził, śpiewając raźnie i wesoło. Milwa szarpnęła wodze karosza, gotowa do ucieczki, ale Wiedźmin powstrzymał ją gestem. Był ciekawy, bo śpiew, który słyszeli, nie był groźnym, rytmicznym, dudniącym wielogłosowo śpiewem maszerującej piechoty, ani buńczuczną piosenką kawalerzystów. Zbliżający się śpiew nie budził lęku. Wręcz przeciwnie, deszcz szumiał w listowi. Zaczęli rozróżniać słowa piosenki, wesołej piosenki, zdającej się w tym pejzażu wojny i śmierci czymś obcym, nienaturalnym i absolutnie nie na miejscu. Nagle zaśmiał się. Wyciągnął spod mokrego płaszcza lutnię, nie bacząc na sykania Wiedźmina i Milwy, szarpnął struny i zawtórował na całe gardło.
Patrzaj, tata, na łęgu wilczek łapy wlecze, łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestia taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona.
Odwrzasnęły z całkiem bliska liczne głosy. Huknął gromki śmiech. Ktoś przenikliwie zagwizdał na palcach, po czym zza zakrętu gościńca wyłoniła się dziwna, malownicza kompania maszerująca gęsiego, rozbryzgująca błoto rytmicznymi uderzeniami ciężkich buciorów.
Krasnoludy,
stwierdziła półgłosem Milwa.
Ale to nie Skojatael. Brud nie mają zaplecionych.
Nadchodzących było sześciu. Odziani byli w krótkie, mieniące się niezliczonymi odcieniami szarości i brązu płaszcze z kapturami, noszone zwykle przez krasnoludy w czasie słoty. Płaszcze takie, jak wiedział Geralt, miały zaletę absolutnej wodoodporności, uzyskiwaną w drodze kilkunastoletniej impregnacji dziegciem, kurzem z gościńców i resztkami tłustej strawy. Praktyczna ta przyodziewa przechodziła z ojca na najstarszego syna. Toteż dysponowały nią z reguły wyłącznie dojrzałe krasnoludy. Krasnolud osiągał dojrzałość, gdy broda sięgała mu do pasa, co następowało zwykle w wieku 55 lat. Żaden ze zbliżających się nie wyglądał na młodszego, ale i nie na starszego.
Prowadzą ludzi,
mruknęła Milwa, ruchem głowy wskazując Geraltowi grupkę wyłaniającą się z lasu w ślad za szóstką krasnali.
Niechybnie zbiegów, bo to bołami objuczeni.
Sami też objuczeni są nieźle,
stwierdził Jaskier. W samej rzeczy każdy krasnolud taszczył bagaż, pod którym w krótkim czasie padłby nie jeden człowiek i nie jeden koń. Oprócz zwykłych rukzaków i sak, Geralt dostrzegł zamczyste kuferki, spory miedziany kociołek i coś, co wyglądało jak mała komódka. Jeden niósł na plecach koło podwozu. Idący na czele nie niósł bagażu. Za pasem miał niewielki toporek, na plecach długi miecz w pochwie owiniętej skórami pręgowatych kotów, a na ramieniu zieloną, mokrą i nastroszoną papugę. Właśnie ten ich pozdrowił.
Witajcie!
Ryknął, zatrzymując się pośrodku drogi i biorąc pod boki.
Czasy takie, że lepiej wilka spotkać w boru niźli człowieka. A jeśli już, to radziej spotkanego bełtem skuszy niźli dobrym słowem powitać. Ale kto śpiewem wita, kto muzyką się przedstawia, ten widać swój chłop. Albo i swoja baba, z przeproszeniem miłej pani. Witajcie. Jestem Zoltan Chivaj.
Jestem Geralt.
Przedstawił się po chwili wahania wiedźmin.
Ten, który śpiewał, to Jaskier. A to jest Milwa.
Zaskrzeczała papuga.
Zamknij dziób.
Warknął na ptaka Zoltan Chivaj.
Wybaczcie. Mądre to zamorskie ptaszysko, ale nieobyczajne. 10 talarów za cudaka dałem. Zowie się feldmarszałek Duda. A to reszta mojej kompanii. Munro Bruis, Jason Varda, Caleb Straton, Figis Merluzzo i Percival Schuttenbach.
Percival Schuttenbach nie był krasnoludem. Spod mokrego kaptura, miast skołtunionej brody, wyzierał długi, szpiczasty nos, niezawodnie określający przynależność posiadacza do starej i szlachetnej rasy gnomów.
A tamci...
Zoltan Chivaj wskazał na zatrzymaną i skupioną opodal grupkę.
To uciekinierzy z Kernow. Jak widzicie, same baby z dzieciakami. Było ich więcej, ale Nilfgaard ogarnął ich grupę 3 dni temu, wyrżnął i rozproszył. Natknęliśmy się na nie w lasach i teraz wspólnie idziemy.
Śmiało idziecie.
Pozwolił sobie na uwagę wiedźmin.
Gościńcem i ze śpiewem.
Nie wydaje mi się...
Poruszył brodą krasnolud.
By marsz z płaczem był lepszym rozwiązaniem. Od Dillingen szliśmy lasami cicho i skrycie, gdy wojska przeszły... Wyszliśmy na gościniec, by czas nadrobić.
Urwał, popatrzył po bojowisku.
Do takich widoków...
Wskazał na trupy.
Przywykliśmy. Od samego Dillingen, od Jarugi, na gościńcach jedna śmierć. Należeliście do tych tutaj?
Nie. Nilfgaard wyrżnął kupców.
Nie Nilfgaard.
Pokręcił głową krasnolud z beznamiętną miną, patrząc na zabitych.
Skojatael! Regularne wojsko nie trudzi się wyciąganiem strzał z trupów, a dobry grot kosztuje pół korony.
Zna się.
Mruknęła Milwa.
Dokąd idziecie?
Na południe.
Odrzekł natychmiast Geralt.
Odradzam.
Zoltan Chivay znowu pokręcił głową.
Tam istne piekło, ogień i zagłada. Dillingen już niechybnie zdobyte. Coraz większe siły czarnych przechodzą Jarugę. Lada moment zaleją całą dolinę na prawym brzegu. Jak widzicie, są też już przed nami na północy. Idą na miasto Brugge. Jedyny rozumny zatem kierunek ucieczki to wschód.
Milwa wymownie spojrzała na Wiedźmina, a Wiedźmin powstrzymał się od komentarza.
My właśnie na wschód zmierzamy.
Ciągnął Zoltan Chivay.
Jedyna szansa to skryć się za front, a od wschodu, od rzeki Iny, ruszą się w końcu wojska temerskie. Chcemy tedy iść leśnymi duktami do wzgórz Turlok, potem starą drogą do Sodn, do rzeki Chotli, która do Iny wpada. Chcecie? Pomaszerujemy razem. Jeśli wam wadzić nie będzie, że wolno. Wy macie konie, a nam uciekinierzy zwalniają tempo.
Wam wszelakoż.
Odezwała się Milwa, patrząc na niego przenikliwie.
Jakoś to nie wadzi. Krasnolud nawet z bagażem piechty 30 mil dziennie może zrobić. Bez mała tyle, co konny człowiek. Ja znam starą drogę. Bez zbiegów bylibyście nad Chotlą w jakie 3 dni.
To są baby z dziećmi.
Zoltan Chivay wypiął brodę i brzuch.
Nie zostawimy ich na łasce losu. Doradzalibyście coś przeciwnego?
Nie,
powiedział Wiedźmin.
Nie doradzalibyśmy.
Rad jestem to słyszeć. Znaczy, nie zmyliło mnie pierwsze wrażenie. Jakże więc? Idziemy w kompanii?
Geralt spojrzał na Milwę. Łuczniczka kiwnęła głową.
Dobra.
Zoltan Chivay zauważył kiwnięcie.
W drogę tedy, nim nas tu na gościńcu jakiś podjazd ogarnie. Ale najsamprzód. Jazon, Munro, spenetrujcie wozy. Jeśli coś pożytecznego tam ostało, zabrać sakum pakum. Figis, sprawdź, czy nasze koło pasuje do tego małego furgonku. Byłby dla nas sabra.
Pasuje!
Wrzasnął po chwili ten, który taszczył koło.
Jakby od tego było.
A widzisz, barani łbie, dziwowałeś się, kiedym ci wczoraj kazał to koło wziąć i nieść. Montuj, pomóż mu, Kaleb.
W imponująco krótkim czasie, wyposażony w nowe koło wóz nieboszczki Very Levenhaupt, odarty z plandeki i wszelkich niepotrzebnych elementów, wyciągnięty został z rowu na drogę. Migiem zwalono na niego cały bagaż. Po namyśle Zoltan Chivay rozkazał posadzić na wóz również dzieci. Polecenie wykonane zostało z ociąganiem. Geralt zauważył, że uciekinierki boczą się na krasnoludów i starają trzymać z daleka. Jaskier z widocznym niesmakiem przyglądał się dwóm krasnoludom przymierzającym ściągnięte z trupów sztuki odzieży. Pozostali myszkowali wśród wozów, ale niczego nie uznali za godne zabrania. Zoltan Chivay gwizdnął na palcach, dając im znać, że czas kończyć szabrowanie, po czym fachowym wzrokiem obrzucił Płotkę, Pegaza i Karosza Milwy.
Wierzchowe,
stwierdził z dezaprobatą, kręcąc nosem.
Znaczy do niczego. Higgins, Kaleb, do dyszla. Będziemy zmieniać się w zaprzęgu. Marsz!
Geralt był pewien, że krasnoludom przyjdzie rychło porzucić zdobyty wóz, gdy ten na dobre uwięźnie na rozkisłych duktach. Ale mylił się. Karły były silne jak byki, a wiodące na wschód leśne drogi okazały się trawiaste i niezbyt grząskie. Padało nadal bez przerwy. Milwa zrobiła się ponura i zła, a jeżeli się odzywała, to tylko, aby wyrazić przekonanie, że lada moment koniom popęka rozmiękły róg na kopytach. Zoltan Chivay oblizywał się w odpowiedzi, przyglądał kopytom i powiadał się mistrzem w przyrządzaniu koniny, czym doprowadzał Milwę do szału. Utrzymywali stały szyk, którego centrum stanowił ciągnięty na zmianę wóz. Przed wozem maszerował Zoltan, obok niego jechał na Pegazie Jaskier, drocząc się z papugą. Za wozem jechali Geralt z Milwą, na końcu wlokło się 6 kobiet z Kernow. Przewodnikiem był zwykle Percival Schuttenbach, długonosy gnom. Ustępując krasnoludom wzrostem i siłą, dorównywał im wytrzymałością, a zwinnością znacznie przewyższał. W marszu nieustannie kluczył, szperał po krzakach, wysforowywał się do przodu i znikał, po czym objawiał się nagle i nerwowymi, małpimi gestami dawał z daleka znak, że wszystko w porządku, można iść dalej. Czasami wracał i szybko zdawał relację o przeszkodach na szlaku. Ilekroć wrócił, miał dla czwórki siedzących na wozie dzieci garść jeżyn, orzechy lub jakieś dziwaczne, ale wyraźnie smakowite kłącza. Tempo mieli potwornie wolne. Maszerowali duktami 3 dni. Nie natknęli się na żadne wojska, nie widzieli dymów ani łun, nie byli jednak sami. Zwiadowca Percival kilkakrotnie meldował im o kryjących się w lasach grupach uciekinierów. Kilka takich grup minęli, i to szybko, bo miny uzbrojonych w widły i kłonice chłopów nie zachęcały do nawiązywania kontaktów. Padła propozycja, by jednak spróbować negocjacji i pozostawić którejś z grup zbiegów kobiety z Kernow. Ale Zoltan był przeciwny, a Milwa go poparła. Kobiety też wcale nie kwapiły się, by opuścić kompanię. Było to o tyle dziwne, że odnosiły się do krasnoludów z wyraźną, przepełnioną strachem, niechęcią i rezerwą. Nie odzywały się prawie wcale, a na każdym postoju trzymały się na uboczu. Geralt przypisywał zachowanie kobiet tragedii, jaką niedawno przeżyły. Podejrzewał jednak, że przyczyną niechęci mogły być też dość swobodne maniery krasnoludu. Zoltan i jego kompania kleli równie plugawie i często co papuga nazywana feldmarszałkiem Dudą, ale mieli bogatszy repertuar. Śpiewali świńskie piosenki, w czym zresztą dzielnie sekundował im Jaskier. Pluli, smarkali w palce i puszczali gromkie bąki, stanowiące zazwyczaj okazję do śmiechów, żartów i współzawodnictwa. W krzaki chodzili wyłącznie za naprawdę grubą potrzebą, z lżejszymi nie trudzili się dalekim chodzeniem. To ostatnie rozjuszyło wreszcie Milwę, która zdrowo obrugała Zoltana, gdy ten rankiem wysikał się na ciepły jeszcze popiół ogniska, zupełnie nie przejmując się widownią. Zwymyślany Zoltan nie stropił się i oświadczył, że wstydliwie ukrywać się z tego rodzaju czynnościami zwykli tylko osobnicy dwulicowi, perfidni i skłonni do donosicielstwa. Po czym się takich zwykle rozpoznaje? Na uczniczce jednak elokwentne wyjaśnienie żadnego wrażenia nie wywarło. Krasnoludy poczęstowane zostały bogatą wiązanką i kilkoma bardzo konkretnymi groźbami, które poskutkowały. Bo wszyscy posłusznie zaczęli chodzić w zarośla. By nie narazić się jednak na miano perfidnych donosicieli, chodzili grupowo. Nowe towarzystwo zupełnie natomiast odmieniło Jaskra. Poeta był z krasnoludami za pan brat. Zwłaszcza gdy okazało się, że niektórzy słyszeli o nim i znają nawet jego ballady i kuplety. Jaskier nie odstępował Zoltanowej kompanii na krok. Nosił wycyganioną od krasnoludów pikowaną kurtę, zniszczony kapelusik z piórkiem zastąpił zawadiackim kunim kołpakiem, przepasał się szerokim, nabijanym mosiądzem pasem, za który zatknął otrzymany w prezencie nóż o zbójeckim wyglądzie. Nożem tym zwykle kłuł się w pachwinę przy każdej próbie pochylenia się. Na szczęście szybko zgubił gdzieś morderczy puginał, a drugiego już nie dostał. Wędrowali wśród gęstych lasów porastających zbocza Turlog. Lasy zdawały się wymarłe. Nie było śladu zwierzyny wypłoszonej widać przez wojska i zbiegów. Nie było na co zapolować, ale głód im na razie nie zagrażał. Krasnoludy tarabaniły ze sobą sporo prowiantu. Gdy ten zaś się skończył, a skończył się rychło, bo gąb do wyżywienia było sporo, Jason Warda i Munro Bruce zniknęli, ledwie się ściemniło, biorąc ze sobą pusty worek. Gdy nad ranem wrócili, mieli dwa worki, oba pełne. W jednym była pasza dla koni, w drugim krupy, mąka, suszona wołowina, ledwie napoczęty krąg sera, a nawet ogromny kindziuk. Specjał w postaci nadziewanego pod robami wieprzowego żołądka, sprasowanego między dwiema deszczułkami na kształt dmuchawy do niecenia ognia w kominku. Geralt domyślał się, skąd pochodziły zdobycze. Nie skomentował od razu, lecz odczekał na sposobną chwilę. Gdy był z Zoltanem sam na sam, zagadnął go grzecznie, czy nie widzi niczego zdrożnego w okradaniu innych uciekinierów, niemniej wszakże od nich głodnych i na równi z nimi walczących o przeżycie. Krasnolud odrzekł poważnie, że owszem, bardzo się tego wstydzi, ale taki ma już charakter.
Moją ogromną przywarą,
wyjaśnił,
jest niepohamowana dobroć. Ja po prostu muszę czynić dobro. Jestem jednak rozsądnym krasnoludem i wiem, że wszystkim wyświadczyć dobra nie zdołam. Gdybym próbował być dobry dla wszystkich, dla całego świata i wszystkich zamieszkujących go istot, byłaby to kropelka pitnej wody w słonym morzu. Innymi słowy, stracony wysiłek. Postanowiłem zatem czynić dobro konkretne, takie, które nie idzie na marne. Jestem dobry dla siebie i dla mego bezpośredniego otoczenia.
Geralt nie zadawał więcej pytań.